Dzień dobry, witajcie w Dekompresorze. Znowu spotykamy się na falach internetu. O tym internecie właśnie będziemy rozmawiali. To, co słyszycie, nagrywamy 31 stycznia, to wspaniały wieczór we wtorek. Po drugiej stronie internetu jest ze mną Bart. Czołem, Bart.
Czołem, Wojciechu. Czekam na apokalipsę.
Na apokalipsę zaraz pogadamy o apokalipsach. Dzisiejszym tematem odcinka jest internet przyszłości. Przede wszystkim, kiedy ta przyszłość nastąpi i jak ten internet będzie wyglądał. Także zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Startujemy. O, a teraz się ucięła muzyka. Ja nie wiem, jak to jest. Nie będziemy przerywali nagrywania, lecimy dalej.
Dzisiaj mamy dzień problemów technicznych, ale mam nadzieję, że damy radę przed apokalipsą.
Dzień szalonych problemów technicznych. Kiedyś wam o tym opowiemy. Na razie jeszcze ciągle polecam platformę Zencaster. Zobaczymy, jak to wszystko dalej pójdzie. Tematem odcinka jest internet przyszłości, ale zanim pogadamy o internecie przyszłości, to dwa newsy po jednym od każdego z nas. Bart, zaczniesz?
Na pewno. Na pewno każdy z was, przynajmniej ktoś, kto widział internet przez ostatnie 10 lat, widział na praktycznie każdej stronie, każdego najmniejszego po prostu zakładu pracy chronionej, czy innego dziwnego pomysłu, startupu, czy czegokolwiek, mały, wkurzający banerek z napisem: czy zgadzasz się na przechowywanie plików cookie?
Albo czasem większy.
Mnie osobiście ten baner doprowadzał do szewskiej pasji, zwłaszcza podczas próby przeglądania internetu na telefonie, gdzie potrafił zasłonić 2/3 ekranu. Te kliknięcia mimo zgód wszelakich nie zachowywały się w cookiesach tak jak powinny, pytały za każdym razem przy wejściu na stronę. Zawierały mnóstwo błędów, prowadziły do nadużyć i niebezpiecznych miejsc na stronach, w których dało się strzykiwać kody, jeśli to było źle zrobione. I w końcu, po latach, Cookie Monster, bo tak to było nazywane, zostaje zlikwidowany. Unia Europejska w końcu doszła do wniosku, że jeśli firma nie przechowuje danych wrażliwych na temat swoich klientów, nie musi ich informować o tym, że wysyła i pobiera pliki cookie.
Wiesz, to jedna techniczna rzecz, bo coś ci cały czas skrzypie i chrupie. Możesz jakoś ten mikrofon tak ustawić, żeby nie było słychać tego, co robisz wokół mikrofonu?
Niestety nie, bo chyba znowu coś działa w domu.
Nie, ale to jakiś ruch jest, także coś tam robisz, nie wiem, przemieszczasz się w przestrzeni i coś słychać. No ale to sobie pewnie jakoś tam zaraz poradzisz. Wiesz co, ja myślałem tak bardzo dawno temu już o tym, że to się tak wszystko skończy, bo to był jeden z takich najbardziej głupich pomysłów, jakie urzędnicy z unijni na nas takie regulacje wymuszają raz na jakiś czas, i to jedna z takich głupszych rzeczy była. Kompletnie nie przystająca do w ogóle do sensu istnienia stron internetowych, do tego, co się tam wyprawia. W ogóle chciałbym was od razu może zaprosić na odcinek za tydzień, bo tak sobie wymyśliliśmy, że za tydzień pogadamy o tym, jak to się styka i spotyka internet ze światem polityki, z legislacją i z ludźmi, którzy nie za bardzo czasem wiedzą, o czym mówią, a potrzebują przygotować następną ustawę.
No bądźmy szczerzy, większość rządzących, i to nie tylko naszych, można spokojnie zaliczyć do grona internetowo wykluczonych, bo nie mają bladego pojęcia, co to jest, jak to działa i dlaczego.
To o tym będzie za tydzień. Jeżeli macie już jakieś pomysły, to piszcie pod tym odcinkiem, co ciekawego można by było w takim odcinku umieścić. Jakieś pomysły mamy, ale liczymy na to, że nam coś podpowiecie. Może są jakieś afery, o których nie wiedzieliśmy, a które warto by było wymienić, związane właśnie z tym wciskaniem palca między internetowe sprawy.
Twój newsik.
Mój newsik. Mój newsik jest dużo bardziej futurystyczny, bo jakoś tak ostatnio ciągnie mnie w przyszłości. Jestem bardzo ciekaw tego, co się będzie wyprawiało. Otóż Elon Musk, znany z wielu projektów, które mają zmienić świat i które pomału zmieniają świat, wpadł na pomysł, żeby wydać swoje 100 ciężko zarobionych milionów dolarów i zainwestować w projekt, który ma za zadanie w sumie połączyć człowieka z internetem. Chodzi o to, że chcą zbudować urządzenie, które będzie rosło razem z mózgiem, które będzie wszczepiane do mózgu, będzie rosło razem z mózgiem i będzie w taki zupełnie nieinwazyjny, powiedzmy dla tego, co się w mózgu dzieje, sposób wpinało się pomiędzy komunikacją, między neuronami, pomiędzy tam fragmentami mózgu odpowiedzialnymi za różne rzeczy i przede wszystkim będziemy mogli tak w zupełnie naturalny sposób korzystać z internetu wtedy. Ja sobie to wyobrażam tak, że będziemy na przykład sobie przypominali coś, co i to przypomnienie będzie się odbywało jednocześnie na zgromadzonym w internecie materiale, nie? Czyli jak sobie czasem próbujecie coś przypomnieć z wczoraj czy sprzed pół roku, to nie analizujecie, znaczy nie czujecie tego procesu przypominania, tylko w którymś tam momencie do świadomości docierają jakieś fakty, które wygrzebaliście gdzieś tam z odmętów swojego własnego umysłu i w ten sam sposób sobie wyobrażam, chyba nie jestem sam, dostęp do internetu. Też nie będziemy, tak jak to niby w filmach raz na jakiś czas nam próbują pokazać, patrzeć na strony internetowe tylko w umyśle zamiast na monitorze, ale będziemy w taki zupełnie naturalny sposób korzystali z tej całej wiedzy, która zgromadzona jest w internecie, tak jakbyśmy sobie przypominali albo jakbyśmy próbowali jakieś fakty kojarzyć, po prostu tych faktów będzie dużo więcej w naszym zasięgu.
Przypomina mi się w tym momencie Matrix pierwszy, gdzie Neo w którymś momencie po załadowaniu odpowiedniego pliku stwierdza I know kung fu.
Dokładnie. No to będzie coś w tym guście. I to jest, wydawałoby się, projekt bardzo futurystyczny, ale oparty na dosyć konkretnej pracy naukowej. Prace trwają już około 15 lat i były finansowane między innymi przez DARPA. DARPA nie wydaje pieniędzy na zupełnie kosmiczne pomysły. Raczej kończą się one wcześniej czy później jakimiś realizacjami. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale wydaje się, że wyjdzie coś naprawdę ciekawego. Jeszcze z takich ciekawostek z tym związanych jest to, że będzie można prawdopodobnie dzięki temu urządzeniu też naprawiać ludziom mózgi, w sensie na przykład przeciwdziałać Parkinsonowi, Alzheimerowi czy jakichś tam innych takich neurodegradujących schorzeń się pozbywać w ten sposób.
Także może się też okazać, że znacząco przedłuży życie mózgu, bo w tej chwili medycyna tak się posunęła do przodu, że granicą tak naprawdę życia jest granica degradacji właśnie komórek mózgowych.
No, zobaczmy. Zobaczymy, co będzie się działo z takim umysłem, który ma dostęp do internetu, czy on przypadkiem nie
zagotuje się pomału, szybciej.
Albo nie zacznie pomału tracić nie będzie się zacierała granica między tym, co jest biologiczne i tym, co do tej pory było człowiekiem, a tym, co jest internetem. No ale to już takie dywagacje, to może sobie zostawimy na kiedyś na inny odcinek. Tak czy inaczej, Elon Musk wydaje całkiem poważną gotówkę na to, żeby doprowadzić ten projekt do jakiegoś tam szczęśliwego finału. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dwa newsy za nami. Spróbujemy może już przejść do głównego tematu odcinka, czyli do internetu. Zanim powiemy o tym, jaki ten internet w przyszłości będzie, to spróbujmy sobie narysować taki obraz tego, co mamy na dzisiaj. Przed chwilą właśnie sprawdziliśmy, że na Ziemi jest, to szeleszczenie to moje notatki, na Ziemi w 2016 roku 1 stycznia doliczono się mniej więcej 7,3 miliarda ludzkich istnień, więc to, co wam powiem teraz, to jest troszeczkę obarczone błędem, ale mniej więcej wychodzi na to, że jakieś 2,5 miliarda ludzi jest obecnie teraz, ma dostęp do internetu, jest w jakiś sposób wpięte do internetu, a około 4 miliardów jeszcze czeka. Więc to, co nam się wydaje tutaj w Europie, czy patrząc na takie bardziej rozwinięte kraje, zupełnym standardem i zupełną normalnością, wcale taką normalnością i takim dostępnym medium jeszcze nie jest. 43% mniej więcej populacji ma tylko dostęp do internetu. I szacowania są takie, że do około 2024 mniej więcej roku ten procent wzrośnie do 90% całej populacji Ziemi. Pamiętajmy, że Ziemi będzie też przybywało mieszkańców, więc pewnie przekroczymy dość konkretnie te 7 miliardów. i mniej więcej 90% z tego będzie już wpięte, osób będzie wpięte w jakiś sposób do internetu. Więc internet urośnie już od samego tego, no drastycznie.
Tylko ja się cały czas zastanawiam, co by miało oznaczać ten dostęp, bo i czy w ogóle tak realnie jest potrzebny, bo z tego, co też rozmawialiśmy jakiś czas temu, wpłynęło pismo do ONZ-u, że w ogóle dostęp do internetu ma być jednym z praw człowieka i ma być internet dostępny dla każdego.
Tak.
Tylko...
A miałeś gdzieś chyba zapisane, skąd ten głos?
Tak, kogo? Miałem i oczywiście dzięki naszym problemom technicznym już go nie mam.
No to znajdziemy i podlinkujemy, żebyście nie musieli nam ufać na słowo. Jeszcze kilka takich statystyk, które mogą otworzyć oczy na to, co będzie się niebawem działo. Internet to ruch w internecie przede wszystkim, to codzienna gonitwa tych bitów, które tam się przewalają przez łącza. I na razie mniej więcej utrzymuje się taki stały wzrost. Rok do roku 20-21% rośnie transfer w internecie. Co ciekawe, od jakiegoś czasu zaczął bardzo mocno rosnąć transfer w mobilnym internecie, który rok do roku rośnie o już nie 21, ale o 60%. Więc do roku 2020 mniej więcej, bo to jest taki horyzont, który nam się tu będzie często powtarzał, ruch mobilny będzie znacząco większy i generalnie ruch w internecie będzie dużo większy. To kładzie na sieć szkieletową internetu bardzo poważne wyzwanie i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie.
Wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę ogólnie ujęty mobilny internet, jak go w tej chwili nazywamy, stanie się tak naprawdę internetem powszechnym dla zwykłych ludzi. To już nikt nie będzie rozgraniczał, czy to jest komórka, czy to jest tablet, czy to jest laptop. Ja podejrzewam, że skończy się tak, że w każdym urządzeniu, które będzie miało mieć połączenie, będzie gdzieś tam jakaś mała kostka i to będzie kompletnie bezprzewodowo działać. Natomiast jakieś tam kable, światłowody, to będzie już tylko kwestia jakichś ruchu między centralami, między dużymi serwerowniami, bo w tej chwili już osiągamy takie prędkości, gdzie normalny zjadacz internetu, który nie robi nałogowo backupu wszystkich filmów, które były wyświetlone w tym tygodniu w telewizjach, nie jest w stanie w pełni wykorzystać tego, co ma w zwykłym telefonie.
To jest pierwsza ciekawostka z naszego polskiego rynku. To było w listopadzie, chyba mniej więcej w listopadzie. Przynajmniej z listopada datuje się artykuł, na który się będę powoływał, z Komputer Świat. 262 megabity, taką prędkość powinna osiągać przy dobrym zasięgu, w dobrym miejscu sieć LTE czwartej generacji, którą sprzedaje normalnie zwykłym zjadaczom internetu Play, nasz polski Play.
Jest to jak na razie niestety tylko i wyłącznie teoria i to bardzo grubymi niźmi szyta, gdyż mieszkając i pracując w Warszawie, pracując nawet w centrum Warszawy, gdzie już mówiłem, zresztą w Mordorze pracuję, nawet tam osiągnięcie więcej niż 1-2 megabajtów mobilnego, megabitów, przepraszam, mobilnego internetu to jest praktycznie niemożliwość.
Ja dzisiaj sobie rano troszeczkę pobuszowałem po różnych forach, szukając właśnie postów związanych z prędkościami w LTE w Playu. No i ludzie twierdzą, że tak do 40 megabitów to są spokojnie w stanie osiągać w różnych miejscach w Polsce i na pewno na minus duże skupiska ludzkie wpływają na prędkość dostępu do internetu, bo im dalej od takich dużych skupisk urządzeń, a im bliżej do jakiegoś porządnego BTS-a, tym te transfery są lepsze. I właśnie na takich podmiejskich gdzieś terenach, czy wręcz wiejskich, w dobrych miejscach raportują ludzie tak około 60 megabitów czasem. Ale co jest bardzo ciekawe, że w porównaniu z operatorami kablowymi, czyli jakimiś ADSL-ami rozmaitymi, neostradami na tych wszystkich zwykłych miedzianych kablach, czy jakimiś kablówkami, które też przecież w ogromnej ilości zinternetowały Polskę, to te prędkości LTE są mniej asymetryczne, bo w kablówkach to jest chyba zupełny standard, że jest 1 do 10.
1 do 4 albo nawet 1 do 5.
No ja wszystkie te łącza, które do tej pory gdzieś tam miałem od jakichś kablówek, to było 1 do 10. Jak dostawałem, dobra, okej, teraz będę miał 1 do 10. 300 na 30 mają mi podłączać w czwartek, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc może tego internetu będziemy troszkę bardziej używać w dekompresorze i będziemy trochę więcej wideo robić.
To ja zadam ci podchwytliwe pytanie, które mnie nurtuje od dłuższego czasu, gdyż ja bronię się rękami, nogami już chyba trzeci rok przed podwyższeniem prędkości i nadal mam 30 megabitów i właściwie poza jakimiś krytycznymi sytuacjami nie jestem w stanie tego w pełni wykorzystać, więc takie podchwytliwe pytanie, po co się aż tak szybkie łącze?
Po co mnie takie szybkie łącze? No dwa już powody wiem, że na pewno będę potrzebował takiego, już potrzebowałem i cieszę się, że będę miał. Pierwszy to jest wysyłanie dużych ilości jakichś backupów, czy jakieś na przykład wirtualki czasem chcę sobie gdzieś wysłać, albo choćby wyrzucanie wyrenderowanych filmów na YouTube'a. No im szybszy transfer w górę, tym lepiej i szybciej i mniej się czeka. Zdarzało mi się już też dzielić materiałem wideo z kimś i to takim powiedzmy półsurowym, trochę przerenderowanym i trzeba było na przykład podzielić się 100 gigabajtów miałem do przesłania komuś. No i powiem, że...
To szybciej było kurierem wysłać.
To już była gruba sprawa i pojechałem na drugi dzień z dyskiem.
No właśnie.
Więc teraz będę mógł to wrzucić na jakiegoś choćby Dropboxa i sobie swobodnie posiedzieć w domu i ten ktoś, kto będzie chciał to ode mnie odebrać, po prostu sobie to ściągnie. A jak mu nie będzie szło ściąganie, to przyjedzie albo coś się wymyśli, ale na pewno nie będę ja musiał czekać na to, żeby coś tam wyrzucić. A drugi bardzo dla mnie ważny teraz temat to jest uruchomienie z powrotem wideo w dekompresorze, ale takie wideo bardzo interaktywne i grupowe. Także ja będę próbował ciebie zapraszać, będę próbował zapraszać też jakichś innych ludzi i robić nawet kilkoosobowe odcinki wideo i do tego jest potrzebny duży transfer up. Więc ponieważ innych łączy na razie tutaj nie ma, no to muszę wybrać jakieś łącze, które ma strasznie dużo, żeby mieć tą prędkość ode mnie do internetu wystarczającą. I dlatego 330. W ogóle chciałem 660, ale się okazało, że mam kabel za chudy. W bloku, bo jakby światłowód poprowadzili po bloku, tak jak w niektórych miejscach w Warszawie, to już bym miał 660 za stówkę, a tak będę miał tam 70 parę złotych. No 107 zł, 660 teraz kosztuje w Warszawie w Orange'u. Nie reklamuję, dopóki nie sprawdzę, jak jest stabilne.
No to pani ci trochę mnie zirytowałeś, bo ja płacę 80 zł za 30.
No, ja już nieraz mówiłem znajomym, żeby raz na dwa lata sprawdzali, jaka jest aktualna oferta w okolicy, bo przepłacasz, po prostu przepłacasz. Tak szybko starzeje się dostęp, znaczy cennik dostępu, że nie warto się gapić. Także jak macie jakieś łącze, które ma więcej niż dwa lata, to zerknijcie przypadkiem u tego samego operatora albo jakiegoś okolicznego operatora. Za te same pieniądze i będziecie mieli na przykład 10 razy szybszego łącza. Warto zbadać ten temat. No i to tyle, tak, bo nie przeciągajmy o jakichś tam prędkościach, jak się mi uda już to podłączyć, to wam opowiem, jakie są różnice. Wracając do tych transferów i tej mniejszej asymetryczności, no to pierwsza ciekawostka, o tym potem jeszcze powiem, te LTE usługi, które teraz możemy sobie podpinać, mają taki przelicznik, powiedzmy, jak 1 do 3, czy tam 2 do 3 czasem nawet się zdarza, w zależności od tego, kto i z jakiego miejsca Polski to raportuje. Więc zaczynamy się zbliżać po troszku do bardziej takich symetrycznych łącz. I to jest wcale nieprzypadkowe, bo coraz więcej wykonujemy połączeń wideo, jakieś Skype'y, jakieś różne inne hangouty między sobą. Coraz więcej potrzebujemy też wysyłać danych od siebie na różne sposoby i taki stary model sprzed powiedzmy 10 lat, gdzie użytkownicy internetu byli takimi...
Głównie odbiorcami, konsumentami.
Słów używać, ale pijawkami, którzy głównie pobierali treść z internetu, no to już troszeczkę teraz nie działa. Tak? Już bez sensu jest zamawianie łącza, które ma, nie wiem, 50 megabitów, a w drugą stronę ma tam 4 takiej realnej prędkości i tak naprawdę to nie za bardzo nawet na Skype'ie można pogadać, jak kupiłeś sobie kamerkę Full HD, która już praktycznie w każdym laptopie teraz jest jak nie 720p, to nawet więcej i łącza ci nie starsza, a w drugą stronę masz zapas, więc zaczyna to trochę być no niewygodne już. I o tym za chwilę pogadamy, jak to się będzie zmieniało, ale jeszcze kilka drobiazgów chciałem wam przedstawić, bo mówiłeś o tym, że będzie coraz więcej urządzeń i coraz więcej internetu będzie w tych urządzeniach i coraz więcej ich będzie w internecie. To też policzyli i wychodzi mniej więcej tak, że teraz jest około niecałe 5 miliardów urządzeń w internecie, Internet of Things najrozmaitszy. I to się zmieni do mniej więcej 2020 roku z tych czterech, niecałych pięciu do prawie 25 miliardów, więc przyrost będzie dramatyczny i będą to urządzenia najrozmaitsze. Najrozmaitsze, ja nawet gdzieś sobie wynotowałem kiedyś taką ciekawostkę, że, a nie wiem, czy nie mówiliśmy w którymś z odcinków o tym.
Mieliśmy cały odcinek o Internet of Things, tylko chyba zaginął.
Tylko się sypnął. No to teraz tylko szybkie takie przypomnienie, co tam było w newsach. Ktoś tam zrobił urządzenie, które na bieżąco słucha turbin wiatrowych i szmerów z nich dochodzących i na podstawie tego, co się dzieje, co słychać, po prostu raportuje, że w tym, a w tym
urządzeniu.
Agregacie prądotwórczym,
łożyska się psują.
Wiatrowym, na przykład właśnie zaczynają się zacierać łożyska i trzeba bardzo szybko reagować, bo będzie źle. Rozwinięciem tego pomysłu są generalnie systemy, które mają monitorować autonomiczne samochody, bo za jakiś czas to będzie na naszych ulicach i autonomiczne samochody będą musiały sobie radzić same. Ludzie przestaną się nimi totalnie interesować, skoro coś będzie samo podjeżdżało i samo załatwiało temat podróży z A do B, to kto się będzie zastanawiał, czy to coś ma odpowiednio zapewniony serwis, tak? Więc te urządzenia będą musiały same o siebie dbać, będą musiały same siebie słuchać dosłownie i same raportować do jakiejś centrali, że coś się z nimi złego dzieje. Więc to już choćby to już jest duża...
To weź też pod uwagę, że to też rozmawialiśmy chyba na ten temat, jeśli takie urządzenia typu samochód, bo zakładam, że takie samochód będzie po prostu jednym wielkim urządzeniem, które tam coś będzie robiło, to same dane diagnostyczne to będzie nic, to będą śladowe ilości danych, natomiast póki nie będą chcieli wysyłać wideo, a podejrzewam, że będzie od groma kamer w takim samochodzie, zarówno to na to, co się dzieje wewnątrz, żeby zobaczyć, tam klient czegoś nie zepsuł, nie narzegał, nie ukradł, takoż i na zewnątrz, czy tam ktoś gdzieś nie wjechał, nie zrobił czegoś, analiza w razie czego, w jakiegoś odpukać wypadku, to póki materiał wideo nie będzie przesyłany żywo, online, na żywo, tak tych danych nie będzie dużo i tu jakichś wymagań co do samych połączeń bym się nie obawiał.
To jest w ogóle ciekawostka. Ja zaraz, mam nadzieję, o tym nie zapomnę. Też chciałem wspomnieć właśnie o tej ilości danych i o prędkościach, jakie są potrzebne. Wracając jeszcze na chwilkę, bo zaraz przejdziemy już naprawdę do nowego, lepszego internetu, ale jeszcze tylko dwie liczby, które mogą pokazać, jak niebawem będzie świat wyglądał. Mamy takie dwa miejsca na świecie, przynajmniej ja mam takie dwa wypisane, gdzie internet jest właśnie w takiej postaci głównie mobilnej. W Chinach i w Indiach. To są, oba te kraje są, były dosyć mocno zapóźnione technologicznie i nagły boom spowodował to, że taki internet mobilny był najszybszy, najłatwiejszy, najlepiej dostępny. I efekt tego jest taki, że teraz w Chinach, gdzie mamy 1,36 miliarda ludności.
Tam ja już słyszałem o dwóch.
No to mogą być dane z roku czy z dwóch wstecz, tak? Ja tutaj nie pamiętam już teraz, gdzie, skąd to wypisywałem, ale na pewno nie są starsze niż 2 lata. To są na ten 1,4 miliarda ludności, 1,3 miliarda ma dostęp do internetu mobilnego. Także praktycznie każdy, oprócz naprawdę jakiegoś małego procenta...
Małych dzieci i starych ludzi.
Tak, praktycznie każdy ma tam już dostęp do internetu mobilnego. W Indiach jest Troszeczkę gorzej, bo na 1,25, tak niecałe 1,3 miliarda ludzi, 0,9 miliarda ma dostęp do internetu mobilnego, więc to jest rynek głównie mobilny i ciekawy bardzo, bo...
Przy czym też trzeba brać pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest teoretyczny cały czas dostęp. To jest na takiej zasadzie, że w mieście Delhi żyje tam, nie wiem, 10 milionów ludzi i oni w teorii mają dostęp do mobilnego internetu. Natomiast te statystyki nijak nie obejmują tego, czy ci ludzie faktycznie korzystają, czy ich na to stać, czy w ogóle realnie jakoś użytkują ten internet, bo to, że są w zasięgu BTS-ów, to według mnie jeszcze mało znaczy.
To, co ja tutaj wypisałem, to były informacje o tym, że oni mają jakiś kontrakt mobilny, więc to nie jest tak, że są tylko w zasięgu, bo można by równie powiedzieć, że u nas w Polsce praktycznie wszyscy są w zasięgu, więc wszyscy mają, nie? Tak nie jest. Tutaj to są dane o ilości abonentów internetu mobilnego w tych miejscach, więc jak jesteś abonentem na najrozmaitsze sposoby, czy to będzie prepaid, czy jakiś stały plan, czy cokolwiek, no przynajmniej raz na jakiś czas masz do tego internetu dostęp. Więc jak mówimy o tych prawach człowieka, to tam prawa człowieka i dostęp do internetu to tak chyba najciekawiej wyglądają z takich miejsc. To jest najbardziej takie już miarodajne miejsce, gdzie no faktycznie te prawa człowieka i dostęp do internetu no praktycznie został zapewniony. Jeszcze o jednej rzeczy, zanim przejdziemy w przyszłość, to chciałbym powiedzieć, bo znalazłem bardzo ciekawy wywiad z nieżyjącym już Steve'em Jobsem, który w 1995 roku opowiadał o tym, jak ten nowo tworzący się twór, czyli www, web, dzisiaj już mało kto pamięta, że www to było kiedyś World coś Wide takiego Web. Wow, niesamowitego i że to dopiero powstawało i że nie bardzo wiedzieliśmy, co z tym zrobić, jak to się wszystko rozhuśta, rozbuja. I wtedy Jobs jako jeden z pierwszych naprawdę wizjonerów mówił, że to będzie coś, co zmieni świat i że komputer przestanie być narzędziem obliczeniowym, a stanie się narzędziem komunikacji i że to jest największa zmiana, jaka nas niebawem czeka właśnie dzięki temu, że ten web tak zaczyna nas oplatać wokoło. No i teraz popatrzcie, co się dzieje tam powiedzmy 20 lat później. Zaczynamy już traktować internet i web i to wszystko, co się teraz już na tej bazie jakby rozrosło jako część tak zupełnie naturalna, że to jest tak zupełnie naturalna część świata, jak woda, powietrze, dostęp do energii elektrycznej. No i prawa człowieka już zaczynają obejmować też dostęp do tego medium. I co będzie dalej? Ja mam kilka takich notatek, które mogą na pierwszy rzut oka wstrząsnąć wami, ale myślę, że nie ma się czego bać i że czas to jest teraz na to, żeby słuchać tego uważnie i zastanawiać się nad startupami, które w ciągu najbliższych paru lat powinny się wpiąć w to, co nastąpi. Zacznę od tego, że internet ma być globalny. Skoro ma być globalny, to ktoś go musi dostarczyć. Dwie takie próby zostały podjęte. Najpierw Google próbowało na balonach stratosferycznych dostarczyć całemu światu internet. Wiadomo, że internet globalny to rynek globalny, to reklama globalna, to zbytna na całą konsumpcję globalny, tak? To więcej jest jeszcze do przejęcia niż już mamy, tak? Więc te wszystkie, ci wszyscy giganci, którzy teraz już są, można śmiało chyba powiedzieć, hegemonami w najrozmaitszych nowoczesnych branżach, no to pewnie by jeszcze urośli przynajmniej z dwa razy, jakby się ten internet udało podłączyć do każdej chaty w Afryce i do każdego domu w Chinach.
Że ci przerwę też w tym momencie, też się nad tym zastanawiałem swojego czasu. Oczywiście cała Afryka, większość Azji, która w tej chwili jest jednak troszeczkę internetowo wykluczona, gdyby nagle została podłączona, tak jak powiedziałeś, to taka zwykła chata, które gdzieś tam sobie ludzie na sawannie żyją, mają nagle internet. Dostali nawet jakiś komputer, bo były programy typu tam komputer za $100 chyba. gdzie można było dostać, znaczy to był program chyba też Google częściowo.
Tak, tak, tak.
Gdzie oni planowali do tych biednych społeczeństw, naprawdę biednych, gdzie ludzie praktycznie nic nie mają, jak przychodzi susza, to z głodu umierają, dostarczyć bardzo tanie komputery za darmo. I ja się tak zacząłem zastanawiać, oczywiście pomijam aspekt tego, że to jest gigantyczny dostęp do informacji, do wiedzy, do kultury dla wszystkich tych ludzi. Natomiast w kontekście rynku zbytu, tak realnie, czym ci ludzie mieliby płacić takiemu Google'owi? Oglądaniem reklam? No przecież to bez sensu. Przecież człowiek, który tak naprawdę ma dwie kozy i garść fasoli, nie kupi nowych butów, nie kupi, nie wiem, miecza w World of Warcraft, ani w żaden inny sposób tak naprawdę nie wyda kasy.
No, ciekawe. Zaraz o tym pogadamy. Pamiętaj, żeby to wywlec, tak? A najpierw chciałbym jeszcze wam o jednej technologicznej ciekawostce powiedzieć, która ma zbudować ten internet przyszłości. To jest bardzo ciekawy rok. Nawet jest chyba takie chińskie przekleństwo, byś żył w ciekawych czasach. Właśnie żyjemy w takich ciekawych czasach. Zaraz za chwilę, to dosłownie jest ten rok i najbliższych kilka, zaczną być budowane pierwsze sieci 5G. No i wydawałoby się, że to nic takiego nadzwyczajnego nie będzie, bo już kilka tych G przeżyliśmy, 3, 4, to teraz 5, no co to będzie za nowinka, tak? Okazuje się, że nowinka może być całkiem niezła, bo Nokia, która gdzieś tam sobie odpuściła wszystko inne, skupili się skupili się na budowaniu urządzeń do tworzenia właśnie infrastruktury 5G, zrobiła w zeszłym roku taką prezentację, pokazali w Stanach, chyba na jakichś targach takich dosyć branżowych, pokazali urządzenia, które potrafią już świadczyć usługę 5G i teraz uwaga, na jakich częstotliwościach i z jakimi prędkościami. Cała ta infrastruktura pracuje na częstotliwości 73 GHz. To jest częstotliwość, która do tej pory była wykorzystywana głównie do komunikacji bezpośrednio z satelitami. Jest niewyobrażalnie duża częstotliwość jak na takie nasze zwykłe ziemskie warunki, bo w zasadzie nic jeszcze nie ma z takich dostępnych zwykłych infrastruktur, co pracowałoby z takimi częstotliwościami. 73 GHz. Na co to pozwala? Pozwala to podłączyć do każdego urządzenia, które znajdzie się w zasięgu takiej sieci, link do internetu, który ma prędkość 10 gigabitów. 10 gigabitów, to już nawet nie jest 1 gigabit, o który jeszcze długo, długo będziemy prosić świat, to jest już 10 gigabitów.
No mój drogi, powiem ci, masz stare informacje, gdyż w zeszłym roku, końcówką zeszłego roku, bodajże właśnie Orange z firmą Huawei, nie wiem jak się to oryginalnie właściwie czyta, przeprowadził w Warszawie testy i byli w stanie na urządzeniach oczywiście testowych, bo nikt nie ma w tej chwili takich urządzeń na rynku w sprzedaży, osiągnęli w Warszawie prędkość przesyłu 1 gigabit.
O, no to czyli nieźle, co? Aha, jeszcze tylko o jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć, bo zaczęliśmy o tych balonach i o dostępie globalnym do internetu, więc tak, Google się wyłożyło, niestety nie udało im się zabalonować naszego nieba. Potem był Facebook, który wykombinował sobie takie ogromne, bezzałogowe drony, które miały być zasilane z
bezpośrednio... Panelami słonecznymi ze skrzydłami.
Panelami, dokładnie, na skrzydłach i one miały sobie latać ponad chmurami, gdzie słońce świeci cały rok. Miesiącami być w powietrzu i dostarczać nam internet. Też się to nie udało. Nie wiem, szczerze mówiąc, nawet z jakich przyczyn, ale pewnie z przyczyn finansowych.
Myślę, że jeszcze bardzo prozaiczna przyczyna techniczna, o której też myślę cały czas przy takich dostępach. Obecne urządzenia typu karty Wi-Fi mają zasięg 100-150 metrów i to w pustym terenie. W momencie, gdy taki dron by latał na wysokości, podejrzewam, kilku kilometrów, nie niżej, żadne obecnie dostępne urządzenie, przynajmniej tak seryjnie produkowane, chyba nie połączyłoby się z czymś takim.
Myślę, że to by były raczej takie rozwiązania właśnie w kierunku 4G LTE, bo teraz do jakiegoś tam BTS-a na wsi to może być 2, 3, 4 kilometry i to jakoś tam działa. I pewnie też coś takiego montowali po prostu na tych fruwających
zestaw kierunkowych anten, nie wiem.
Nie kosmicznych, tylko powietrznych. I jakoś tam sobie pewnie to by było do ogarnięcia. Tak czy inaczej Google się wyłożyło, Facebook się wyłożył, a teraz za sprawę wziął się Elon Musk. Jak na razie wszystko, za co się weźmie, to jakoś wychodzi. Więc razem z SpaceX chce po prostu wystrzelić satelity. 40 chyba satelitów. Gdzieś złożył już nawet papiery o to, żeby jakby jakieś tam zezwolenie trzeba na taką ilość satelitów uzyskać. No i planują to po prostu wystrzelić z bańki. Tak? Jak się pojawią na naszej orbicie, to szczerze mówiąc nie mam pojęcia bladego, jak to będzie działało, jak my będziemy mieli dostęp do tego internetu. No ale coś tam chyba wykombinowali, bo inaczej by nie wystrzeliwali. Całe rozwiązanie pewnie mają już jakoś opracowane. Więc czekajmy, zobaczymy, co z tego będzie. Jak się tak dalej to wszystko potoczy, to jemu się prawdopodobnie uda i może będziemy mieli dostęp do internetu taki po prostu globalny i koniec. Nie będzie trzeba niczego nigdzie kupować, albo będziemy mieli jakąś jedną stałą opłatę.
Pamiętasz, jak jakiś czas temu rozmawialiśmy o protestach kierowców taksówek przeciwko autonomicznym samochodom? To sobie teraz wyobraź protesty wszelkich operatorów sieci komórkowych, które...
Kablowych
w ogóle, wszelkich firm telekomunikacyjnych w tej chwili, gdy nagle za pół darmo każdy szary człowiek będzie miał dostęp do internetu z satelity.
Tak, albo te wszystkie sieci 5G, jak zaczną się budować i będziemy mieli wszyscy tam jakieś gigabitowe prędkości dostępu i pewnie też będzie to dużo bardziej symetryczne niż teraz. Jeszcze z takich tylko cyferek, to 2017 rok to jest rok przewidziany na okrzepnięcie standardu 5G, bo do tej pory na razie jest wszystko w fazie eksperymentalnej i te wszystkie rozwiązania, które gdzieś tam są testowane, to są właśnie testowe jakieś tam wdrożenia. Nawet może nie wdrożenia, po prostu systemy testowe, które próbują w takich realnych warunkach odpowiedzieć na parę trudnych pytań, czyli choćby o to się pyta, czy takie prędkości i takie częstotliwości da się jakoś opanować w warunkach miejskich, gdzie jest gigantyczna ilość odbić, jakieś tłumienia, budynki, rozmaite
zakłócenia
i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jakoś tam się to chyba udaje wszystko pomału rozwiązywać. Więc 2017 rok to jest prawdopodobnie zostanie ustabilizowany standard 5G i na 2020 rok są przewidziane przynajmniej na dzisiaj jakieś pierwsze już sieci komercyjne, które będą pilotażowo wdrażane w Stanach. Więc myślę, że i w Europie niebawem to samo będzie już testowane. Więc w najbliższych kilka lat dostaniemy dostęp do internetu, który będzie za każdym drzewem i który będzie niesamowicie szybki. Jeszcze na dokładkę będzie oferował bardzo, ale to bardzo małe opóźnienia, bo z tego co wyczytałem, to takie standardowe opóźnienie w takiej sieci 5G to będzie tak 2,5 milisekundy i mniej, więc prawie że w czasie rzeczywistym te bity będą przepływały. Jest to szczególnie istotne, jeżeli mówimy o jakichś strumieniowych mediach typu wideo czy komunikacji pomiędzy urządzeniami.
Pierwsze powiem ci, że znam kilku graczy, którzy dokładnie w tym momencie zaczynają mieć mokre sny.
Tak, też to prawda, tak. No, jak teraz LTE jest taką domeną raczej właśnie dużych opóźnień, mimo tego, że te prędkości nie są wcale takie złe, szczególnie jak się porówna z rozmaitymi kablami, które gdzieś tam po wsiach leżą w przemokniętych studzienkach, to te opóźnienia są konkretne. No to teraz może się okazać, że zaraz te wszystkie kable, które gdzieś leżą, trzeba serwisować, po prostu zostaną, zapomnimy o nich, przestaniemy ich używać, zostaną, zgniją i koniec, tak? Natura sobie z nimi jakoś poradzi, a my wszyscy będziemy chodzili z internetem po prostu z powietrza, zwyczajnie.
Już widzę te protesty wszelkiej maści oszołomów, którzy będą chodzić w kapeluszach z folii aluminiowej i twierdzić, że ich napromieniowujemy.
Tak, ja nie chcę dzisiaj odbierać internetu, muszę się tam... powiedzmy teraz może trochę, bo zrobiliśmy ładny wstęp, a teraz powiedzmy, jak ten internet w przyszłości będzie wyglądał. O to dzisiaj w tym odcinku głównie chodzi.
Tego to nie wie nikt.
Jest już kilka takich pól zastosowań, które można wskazać palcem. Pierwszym i najbardziej takim rzucającym się od razu w oczy to są rozszerzona rzeczywistość i wirtualna rzeczywistość. Tam przede wszystkim te dwa aspekty sieci 5G będą jak zbawienie, bo tam będzie potrzebne medium, które uciągnie naprawdę duże transfery, bo wideo o takich rozdzielczościach by dało się przeprowadzić transmisję 360 stopni, która jest niezbędna do tego, żeby się w takim wirtualnym świecie zatopić i choćby na przykład przenieść się, tak jak pokazywali to na zeszłorocznej prezentacji w facebookowej, pokazywali takie spotkanie w wirtualnym świecie, dwóch kolesi się spotkało po prostu w takiej wirtualnej rzeczywistości z goglami na głowie, rysowali sobie jakieś tam krawaty wzajemnie i różne inne cuda wyczyniali. No to
chyba było... nawet był Zuckerberg z jednym z pracowników, jeszcze jakaś kobitka przy tym była.
Wiesz co, no to ja już nie pamiętam. Może to mógł być, ale dobra, nieistotne kto to był. Grunt, że to wtedy odbywało się w takiej statycznej wirtualnej rzeczywistości, po prostu to było zdjęcie 360 stopni, taka panorama. No to teraz jest zupełnie realne, że to będą transmisje 360 stopni wideo. I wszelkie koncerty, wydarzenia kulturalne rozmaite, czy mecze, już od dawna są testowane sposoby na transmisję czegoś takiego i na razie największym problemem jest połączenie do odbiorców, że no, kamery, te wszystkie tam, wiesz, stitchery i tak dalej, to wszystko jest potrzebne, żeby spiąć to w taki fajny przekaz 360 stopni, to już dobrze jest. Nawet
powiem ci, ja jestem mocno sceptyczny do tego typu rozwiązań z jednego powodu. To się bardzo ciężko ogląda wbrew pozorom. Bodajże dzisiaj, albo inaczej, na dniach został zaprezentowany trailer drugiego sezonu jednego z moich ostatnio ulubionych seriali SF, Expansion. I on był zrobiony w technologii 360. I powiem ci, że tam się sporo działo na tym filmie, natomiast ogarnięcie wszystkiego, wiesz, obracanie się, żeby zrozumieć na przykład, bo tam scena jest taka, że jacyś ludzie biegną, ktoś do nich strzela, coś się tam dzieje. I ogarnięcie, kto do kogo strzela, dlaczego i co się tam w ogóle stało przed chwilą, to jest masakra. Ja po kilkanaście razy musiałem cofać po kilka sekund do tyłu, obrócić się, żeby zobaczyć, o co chodzi.
A czym to oglądałeś? Telefonem?
Nie, normalnie na tubie.
No widzisz.
Przez przeglądarkę na telefonie się by tego podejrzewam nie dało oglądać, dlatego że jeszcze miał problem z przewijaniem, tak? Bo mam grube paluchy i jest to problem.
To co mogę podpowiedzieć, to w telefonie właśnie będzie prościej pod warunkiem, że stoisz w takim miejscu, że możesz się obracać, bo telefon...
To prawda, ale nadal twierdzę, że jest to po prostu ciężkie w odbiorze, tak? Bo patrzymy w jedną stronę, a nie dookoła 360 i...
No ale wiesz co, bo to oceniasz nie posiadając najważniejszego elementu całego tego zestawu, czyli gogli.
Gogli, no. Okej, no ale wyobraź sobie, że kupiłeś sobie dostęp do meczu. Oglądasz mecz piłki nożnej.
No i czujesz się, jakbyś siedział na trybunach, czy jak no, siedzisz
dokładnie.
Na trybunach...
Mistrzostwa Świata, Polacy grają w ogóle o pierwsze miejsce z Portugalią, czy inną Brazylią.
No ty siedzisz w drugim rzędzie na trybunach.
Takie science fiction, nie? No i tak szczerze, co cię interesuje to, co goście z tyłu robią na trybunie? No guzik gdzie to...
Wrażenie. Prawda? Wrażenie obecności, tak? To, że czujesz się tak, jakbyś tam był, a nie, że oglądasz to przez małą dziurkę, tak? No, ja nie wiem, no to trzeba by było spróbować.
Ja jestem mocno sceptyczny, używałem już gogli i oglądałem filmy w 3D w goglach i tak naprawdę może to jest kwestia tego, co oglądałem, natomiast nadal 90% czasu patrzysz w jedno miejsce, a to, co masz po bokach, to jest już tylko i wyłącznie bajer, który zżera łącze i moc procesora.
jak jesteś normalnie po ludzku w tej naszej rzeczywistości, tutaj, teraz, to też patrzysz cały czas w jedno miejsce, bo masz oczy z przodu. No, ale słyszysz trójwymiarowo i możesz w każdej chwili obrócić się w dowolnym kierunku i zobaczyć, czy na przykład jakiś pterodaktyl ci nie zjada dziecków, tak? No i to tak działa, tak? To jeżeli będziesz w goglach, te gogle będą wystarczająco szybkie, wystarczająco wiernie to będzie wszystko przedstawione, będziesz miał jeszcze dźwięk przestrzenny, to mózg daje się bardzo łatwo, znaczy może nie bardzo łatwo, ale daje się oszukać i po chwili zaczynasz czuć się, jakbyś tam w tej rzeczywistości był i wtedy to działa jak teleportacja. Nie powiesz mi, że nie chciałbyś być teleportowany raz tu, raz tam, raz sobie gdzieś tak na Niagarę popatrzeć.
Ale to jest to, o czym mówię. Gra? Tak. Jakaś interaktywna, jakiś przekaz interaktywny, gdzie coś możesz zrobić i jakoś otoczenie reaguje na twoje działania? Okej, ale filmy w obecnym wydaniu, czy tak jak właśnie mecze, czy to już dla mnie trochę jest przerost formy nad treścią. No przynajmniej dobrze, w obecnej postaci.
Dobrze, bo my nie mówimy tutaj o statycznym, znaczy też na pewno to będzie i to na samym początku też od tego pewnie się zacznie, że to będą takie jakby bierna konsumpcja tych treści, tylko w trochę innym wydaniu, bo w 360 stopni, bo w dużo większej rozdzielczości.
Ty, może jakby kamera w piłce była, albo jakiś dron latał nad boiskiem, nie wiem, mniej więcej za piłką.
Ale to będzie na pewno na samym początku, ale to nie zamyka jeszcze pola do dalszych różnych ciekawych rozwiązań. To, że te opóźnienia w sieci, która ma podobno działać bardzo szybko, na sam koniec pogadamy o tych prędkościach jeszcze, to, że te opóźnienia będą takie małe, daje prawdopodobieństwo, że to będzie bardzo imersyjne, czyli będziesz się tak zatapiał, jak to powinno być zrobione. Teleportują cię nagle w jakieś miejsce. Wiadomo, że to nie będzie taki totalny Matrix, bo ciągle siedzisz gdzieś u siebie, nie masz wszystkich zmysłów, tak? Więc, ale to już będzie wystarczająco dobra iluzja, żeby przynajmniej parę osób się tym zainteresowało. Ale to jest jeszcze nic, bo zaraz się otwierają możliwości komunikacji międzyludzkiej. I jeżeli będziemy wszyscy mieli dostęp do tak szybkich łączy w dowolnym miejscu, tak? Że będziemy mogli w każdej chwili się jakby zatopić w tej rzeczywistości, to możemy sobie swobodnie zacząć wyobrażać zdalną pracę, gdzie naprawdę można korzystać wtedy z jakiegoś takiego nowego medium i wcale bym się nie zdziwił, jakby za te parę lat Facebook w tym kierunku podążył, bo on już takie jakby wskazówki, że chcą w tym kierunku iść, już od dawna prezentują i to będzie tak, że po prostu będziesz albo w jakimś wirtualnym świecie siadał w pokoju konferencyjnym czy w jakimś, czy nie wiem, na plaży na fotelach i codzienną swoją pracę wykonywał w ten sposób z kilkoma innymi osobami, po prostu będziecie się w taki cyfrowy sposób teleportowali w jedno wspólne miejsce, albo to może być tak, że po prostu będziecie się nawzajem odwiedzali w swoich miejscach pracy i kontaktowali się w zasadzie w taki face-to-face sposób, nie? Bo będą duże prędkości, więc będzie można to zrobić w wysokich rozdzielczościach. Będziesz miał te okulary, te gogle na głowie, więc będziesz się czuł tam tak, jakbyś był. I ten internet przyszłości to będzie takie medium komunikacyjne, ale w taki zupełnie nowy sposób. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozszerzona rzeczywistość to jest następna rzecz.
Ja może jestem nienormalny, ale ja pracuję w ten sposób głównie. Zdalnie z ludźmi z całego świata komunikuję się. Są to rozmowy audio, wideo. A i tak ci powiem, większość ludzi preferuje kontakt z tekstem. Tekst ma tą zaletę, że nie jest tak intrygujący. Możesz coś do kogoś napisać, on ci odpisze za 5, 20, 50 minut i jest to nadal dużo wygodniejsze, mimo że każdy w tej chwili ma tego tam Skype'a, Slacka czy innego Zooma i jest możliwość rozmawiania, a i tak nadal większość ludzi woli tekst, bo jest po prostu mniej zajmujący.
Z tego samego powodu jakoś dzieci ciągle jeszcze uczymy pisać odręcznie, tak? Mimo tego, że klawiatury używają
w Finlandii.
Są takie odszczepieńcze praktyki już, ale generalnie wszyscy jednak próbujemy uczyć dzieciaki pisać i czytać w taki zupełnie tradycyjny sposób, bo jak wszystkie inne technologie zawiodą, to jeszcze ciągle może złapać ołówek i coś sobie tam zanotować, marzenia jakieś sobie spisać, czy coś sobie tam narysować. Wirtualna rzeczywistość to jest jedna sprawa, ale rozszerzona rzeczywistość to jest coś dużo ciekawszego. I teraz wyobraźcie sobie świat, gdzie mamy już nie gogle na głowie, tylko zwykłe okulary, które są wyposażone dodatkowo w jakiś wyświetlacz. Już są takie próby zrobienia po prostu zwykłych okularów, które nie będą ani cięższe, ani większe, ani jakoś tam się bardzo rzucały w oczy i będą nam dostarczały rozszerzoną rzeczywistość do tej naszej zwykłej, będą doklejały te dodatki cyfrowe. I teraz sobie wyobraźcie, jak to będzie, jak świat się zmieni, jak zrobimy choćby translator, który będzie, no załóżmy, że musisz się komunikować w różnych językach, często spotykasz ludzi z innych kultur w innych językach, trzeba nawiązywać jakieś tam kontakty i ktoś do ciebie mówi po fińsku, a ty pod nim, znaczy nie wiem, na wysokości klatki piersiowej na przykład widzisz napisy do tego, co mówi. Na
żywo. A wyobraź sobie, że Skype już to potrafi.
Tak, Skype to nawet potrafi to tłumaczyć już głosem, tak? Ale mnie wystarczyłyby napisy i wiele osób mówi o tym, że te napisy będą prawdopodobnie całkiem niedługo możliwe. No to jest niezbędnie potrzebny do tego właśnie taki internet, który wszędzie jest, gdzie zawsze się możemy do tego internetu zgłosić po to tłumaczenie, bo nikt nie mówi, że te okulary będą to tłumaczyły, tylko będzie to odsyłane, tak jak teraz, do jakiegoś tam wielkiego chmurowego rozwiązania, które tłumaczy to na żywo i odsyła ci na przykład napisy pod to, co ci ktoś powie. Wszelkie mapy, które się rozwijają bardzo, bardzo ostatnio szybko, ucyfrowienie w ogóle świata spowoduje, że będzie można na wszystko, co się otacza, dokładać cyfrowe treści, które gdzieś w jakichś internetach właśnie będą magazynowane, będą przetwarzane i na bieżąco aktualizowane i może się nagle okazać, że jesteś otoczony taką ilością informacji. Ja nie chcę powiedzieć, że będzie to przytłaczające, bo gdzieś w którymś momencie trzeba będzie zrobić jakiś
film. Zacząć to filtrować, dokładnie.
Tak, ale może będzie taki moment, że będziesz miał dokładnie te informacje, których potrzebujesz. Będziesz spotykał człowieka, są ludzie, którzy opierają swoje jakieś tam biznesy na kontaktach międzyludzkich, na tym, że bardzo dużo różnych nawiązują relacji biznesowych, prywatnych, znają setki, jak nie tysiące ludzi, tak? I człowiek jest dosyć mało pamiętliwy w tej kwestii. Jak nie zbierzesz sobie jakiejś bazy teleadresowej w postaci, nie wiem, choćby posegregowanych...
Teczki na haki na kogoś.
Tak, jakieś taki. Nie, ale no, to tak się robi, tak? Zbiera się wizytówki się jakoś tam segreguje. No to teraz to może być załatwione przez jakieś chmury internetowe i ktokolwiek do ciebie podejdzie, będziesz miał w rozszerzonej rzeczywistości jakieś podstawowe informacje o tym kimś, kto to jest, kiedy go spotkałeś ostatnio, jakie macie wspólne interesy,
zainteresowanie, tak. Cokolwiek. Nie? Dla mnie to w ogóle by było idealne rozwiązanie, gdyż sam mam takiego baga w mózgu, że bardzo ciężko mi pamiętać nazwy własne, imiona, nazwiska ludzi, za to doskonale kojarzę twarze i zawsze mam problem, jak kogoś nie, krótko znam, że nie mogę sobie na przykład za Chiny przypomnieć, jak ma na imię. I właśnie sobie wyobraziłem, że przychodzi do mnie jakiś człowiek i od razu w okularach mi się pokazuje, to jest Robert jakiś tam. Po prostu ideał.
Mnóstwo innych dodatkowych, zupełnie nieznanych teraz rzeczy też nas czeka wtedy. W przypadku jakiegoś wypadku, czy na przykład spotkasz taką sytuację na przystanku, że ktoś zasłabnie, to nie dość, że te okulary mogą od razu połączyć cię bezpośrednio z jakimś centrum zarządzania, nie wiem, takimi przypadkami i transmitować na żywo obraz z tego, co się dzieje, tak? Od razu jakiś ratownik do ciebie będzie w stanie na przykład się podpowiedzieć, co masz robić, tak? Pokażę ci jakiś schemat, gdzie masz uciskać, ile razy masz to, ten wdech zrobić, jak ułożyć tego człowieka, żeby się, nie wiem, nie zakrztusił na przykład. Mnóstwo rzeczy, które na co dzień będą pomagały w życiu. W kuchni, nie wiem, będą się na przykład otwierasz lodówkę, a cały czas mówię o tym, że jakieś okulary wszyscy będziemy mieli, takie zwykłe, normalne okulary, nie cięższe niż normalne, nie mniej wygodne niż normalne, więc podchodzisz do lodówki i wyświetlają ci się dodatkowo informacje o tym, jakie produkty masz w tej lodówce, które wychodzą z użycia, które trzeba by już było wyrzucić, które zamówić, robisz sobie jakieś, nie wiem, naleśniki magiczne, których jeszcze nigdy nie robiłeś, pojawia się od razu informacja, jak to zrobić, jakie produkty włożyć do tego garnka, ile razy to zamieszać, jak to piec. No, mnóstwo różnych rzeczy, które normalnie dzisiaj trzeba tę wiedzę trzeba pozyskiwać jakoś tak bardziej aktywnie, tak? To będzie się mogło pojawiać zupełnie intuicyjnie i będzie mogło reagować na to, co robisz, tak? I do tego wszystkiego jest potrzebny przede wszystkim właśnie taki wszechobecny internet i jak dobrze pójdzie, to za te 5 lat może taki internet wszechobecny wszędzie wokół nas być.
A teraz sobie wyobraź, że to wszystko za przeproszeniem pierdolnie w którymś momencie. No tak, zostaniemy z ręką w nocniku i zaczniemy się dowalać kijami po głowach.
Ale no tak, to prawda. Ale jeszcze
czekaj, jeszcze jedna dygresja. W historii ludzkości jako gatunku w ogóle podobno jedną z większych katastrof było wymyślenie i opanowanie pisma, języka pisanego.
Katastrof?
Tak, dlatego że pismo jako takie oczywiście ma niesamowite zalety, bo można przekazywać wiedzę ludziom, z którymi się nigdy nie widziało, żyjącymi tysiące lat temu. Natomiast z drugiej strony naukowcy udowodnili, że wynalazek pisma dosyć poważnie zaburzył proces zapamiętywania u ludzi. Kiedyś ludzie potrafili całe książki, poematy, historie swojego rodu na nie wiadomo ilu potomków do tyłu pamiętać. W momencie, gdy pismo stało się powszechne, ta umiejętność praktycznie zanikła, bo ludziom już to do niczego nie było potrzebne. To, co potrzebowali, po prostu zapisywali. I zastanawiam się, co utracimy w momencie, gdy tak naprawdę wszystkiego, co będzie trzeba, możemy sobie automatycznie przypomnieć z chmury.
Wiesz co, ja myślę, że to był trochę inny mechanizm. Po prostu zaczynało coraz bardziej, znaczy coraz więcej informacji zaczynaliśmy codziennie dostawać. Jak wcześniej jakaś babcia czy prababcia opowiadała ci całymi miesiącami dokładnie tą samą historię rodu i po 5 latach przesiedzianych gdzieś tam pod piecem, słuchając codziennie tych samych opowieści, no nie dało się w końcu tego nie spamiętać, to potem jak się książki zaczęły popularyzować, to przecież tych informacji po prostu było więcej. No już trudno jest pamiętać wszystko, co czytałeś dokładnie i szczegółowo. A teraz to już mamy w ogóle zalew taki, że w ogóle jest bardzo trudno zapamiętać cokolwiek. Jak ci to nie utkwi tak naturalnie w pamięci, bo cię bardzo zafrapowało, czy coś, nie wiem, związane było z czymś i to nie jest dla ciebie jakaś taka super specjalnie ważna informacja, to możesz przeczytać dziennie taką ilość newsów i jakichś tam mniej potrzebnych informacji.
100 lat temu ludzie w ciągu całego roku albo
inni. Dokładnie tak. I to jest po prostu dla naszego mózgu, który ewoluował długo bez internetu, jeszcze ciągle taka nowinka, że trudno jest nam się w tym odnaleźć. Teraz tak, na pewno spotkacie w internecie też takie marzenia troszkę o tym, że będziemy się też leczyć na odległość i że te wszystkie roboty i to wszystko będzie tak wspaniale działało. Trochę to może być jakaś nasza niedaleka przyszłość, bo na pewno dostęp do lekarzy dzięki tym wszystkim internetom, które będą dostępne dla każdego, może się poprawić, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że o ile w przemyśle taki dostęp do internetu i podłączanie wszystkiego, co jest tylko możliwe do internetu, może faktycznie przynieść i oszczędności, i jakieś tam innowacje, to w medycynie kończy się to gdzieś na końcu na lekarzu, tak? I tych lekarzy przecież nie przybędzie nagle 15 razy tyle i w ciągu 5 lat nie wykształcimy o 500% więcej wykwalifikowanej kadry medycznej, nie?
Czekaj, bo też o tym rozmawialiśmy, że systemy eksperckie, czy nawet sztuczne inteligencje już powoli są tak rozwinięte, że nawet w oparciu o czyste dane statystyczne 9 na 10 przypadków jest w stanie rozwiązać maszyna, bo jest identyczna z milionem innych przypadków. I tak naprawdę może się okazać, że ten lekarz będzie potrzebny jednemu na 100 rzeczywistych pacjentów, a pozostałym wystarczy konsultacja z jakimś tam automatem.
Żeby się nie okazało, że nagle wszyscy są chorzy na tą samą chorobę, bo akurat pasuje do jakiegoś tam zestawu najbardziej sprawdzającej się diagnozy, tak?
Tak, to kolejny temat na dobry dealer SF.
No i nagle wszyscy będziemy leczeni dokładnie tym samym lekiem. A, dobra, nieważne. Zaczyna się nam pomału kończyć odcinek.
Lewatywą najlepiej.
Zaczyna się nam pomału kończyć odcinek i chciałbym teraz pogadać trochę o tych mroczniejszych stronach, bo hura optymizm no nie zawsze jest wskazany. Zacznijmy od jednej dosyć już od dawna widocznej właściwości internetu. Internet nie jest za darmo. Nam się wydaje, że ten internet kończy się gdzieś w gniazdku i jak płacimy 60 czy 70 czy 50 zł miesięcznie za internet, to jest już wszystko, ale tak naprawdę cała rozmowa dopiero się na tym gniazdku zaczyna, bo zaraz za gniazdkiem jest jakaś tam infrastruktura lokalnego operatora i ten lokalny operator nie dostał tego w darze z nieba, tylko musiał to wszystko zbudować za nasze pieniądze, tak się to zawsze kończy, tak? Ale mimo wszystko za jakieś pieniądze to zbudował. Dalej mamy infrastrukturę szkieletową, która już teraz, jak na początku mówiłem, musi się borykać z coraz to przyrastającym ruchem.
No właśnie się zastanawiam, kiedy przestanie wyrabiać.
Tak, coraz więcej jest tego takiego właśnie, nazwijmy to mięsistego internetu, czyli dużej ilości mediów strumieniowych, dużej ilości danych, które są ciężkie i których dużej ilości trzeba przesyłać i to ma rosnąć.
Powiem ci, że w tej chwili to już zaczyna być problem, bo w momencie, gdy ja mieszkam w dużym bloku, jest tutaj ponad setka mieszkań, podejrzewam, na jednym kablu wiszącym, bo jeden z operatorów ma tutaj praktycznie monopol, i wszyscy wiszą na tym samym kablu tego samego operatora. Zbliża się piątek wieczór i po prostu widać, jak ludzie do YouTube'a siadają. Bo jakość połączeń spada tak drastycznie, że praktycznie w piątki wieczorem ciężko z internetu korzystać.
To, co zauważasz, to się nazywa overbooking i polega to na tym, że masz jeden, powiedzmy, nawet niech to będzie 10-gigabitowy link, gdzieś jakiś szkieletowy, który prowadzi od twojego bloku czy z twojego osiedla gdzieś tam głębiej w internet. No to jak się policzy wszystkich naraz, którzy chcieliby z tego korzystać, to operator sprzedał to kilka razy.
Więc no, ja liczy na to, że... Kilkadziesiąt do kilkuset, że...
Tak, to liczy po prostu na to, że nie wszyscy naraz. I teraz, skoro ten internet będzie tak strasznie popularnym medium, potrzebnym nam na co dzień do wszystkiego, to ten overbooking będzie musiał spadać. To nie można tego tak zostawić jak teraz, bo w godzinach szczytu, czyli tak naprawdę prawie że przez całą dobę, jak się podłączy te wszystkie internety of things i tak dalej do internetu, no to tego ruchu będzie coraz więcej, no może się okazać, że to się przestaje spinać finansowo. Zwyczajnie nie ma...
To musi kosztować niestety.
Nie ma za co kupić tych wszystkich routerów, które w terabitach na sekundę będą przerzucały między węzłami sieci szkieletowej dane. I zaczyna się od jakiegoś już czasu pojawiać takie zagrożenie i o tym się mówi jasno, że najwięksi gracze internetowi, którzy już teraz zarobili gigantyczne pieniądze na reklamach, będą chcieli wprowadzić internet dwóch prędkości. O co chodzi? Chodzi o to, że będą chcieli zainwestować w następną generację jakby tych sieci szkieletowej, która zepnie...
Pędy infrastruktury, no.
Tak, która zepnie wszystkie najważniejsze usługi i będzie tam dostęp po prostu inaczej płatny. Oni będą kontrolowali wtedy dostęp do medium, które zapewnia wystarczająco dużą prędkość i odetną w ten sposób wszystkie na przykład rosnące startupy od równego dostępu do internetu. I nagle skończy się to tym, że jak jesteś dużym misiem, to stać cię na to, żeby utrzymać taką infrastrukturę na spółkę z innymi dużymi misiami albo nawet samodzielnie. A jak jesteś startującym startupem, czy jak to nie jest stricte jakaś komercyjna działalność, tylko chcesz prowadzić jakieś pro publico bono działania czy coś, musisz się okazać, że twoje na przykład strony internetowe, czy wirtualne światy, czy jakieś media strumieniowe będą chodziły tak słabo po tym publicznym już wtedy internecie drugiej kategorii, no że nikt nie będzie chciał z tego korzystać i start w internecie nowych usług będzie prawie niemożliwy.
Ty wiesz co, to tak naprawdę już było. Przypomnij sobie lata 90., gdzie nawet poważne firmy miały swoje strony postawione na PC-cie postawionym pod biurkiem gdzieś w sekretariacie i jakoś to wszystko chodziło.
To no co tak, tylko teraz.
No tylko teraz po prostu ilości danych do przekazania są większe, treści jest więcej, natomiast no dokładnie ten sam motyw. Teraz to już nie będzie serwer pod biurkiem pani sekretarki, tylko to będzie jakaś maszyna wirtualna w dużej serwerowni, bo to w tej chwili jest najtańsze rozwiązanie. Ale zasada działania będzie dokładnie ta sama. Ci, co się mają przebić, to się przebiją. Ci, którzy mają gorsze pomysły albo po prostu mieli pecha, się nie przebiją i tyle, no.
No zobaczymy. Generalnie internet miał być dostępny dla wszystkich, miał być takim medium, które nie różnicuje, które jest tak samo dobre dla dużych, tak samo dobre dla małych i jak działa, to działa, a jak nie działa, to nie działa wszystkim równo, nie? No zobaczymy.
Tak, tylko że to właśnie w którymś momencie, tak jak powiedziałeś, sprowadzi się do pieniędzy, gdzie YouTube wykupiony przez Google'a nie generuje przychodów z tego, co mi wiadomo w tej chwili.
Tak.
A jednak miliardy ludzi, miliardy godzin materiału wrzucają, oglądają i jakoś się to kręci wszystko, tak?
Jakoś wychodzi chyba na swoje, w sensie, że nie muszą dokładać. Jest jeszcze drugie, dużo mroczniejsze zagrożenie, ale jeszcze oprócz tego, co powiedziałeś, to jest takie tłumaczenie, które od jakiegoś czasu z tymi dużymi prędkościami w internecie jest związane, że żeby się nie bać, że wszystko będzie dobrze. Chodzi o to, że jeżeli będziemy mieli te łącza tak szybkie, to będziemy dużo krócej zajmowali ten internet. No, coś w tym może być na krótką metę, bo jak teraz będziesz potrzebował coś pobrać, to ściągasz i ściągasz, nie? A jak będzie można pobrać cały film z jakiegoś tam VOD na przykład w 3 sekundy, to tylko przez chwilę zajmiesz łącze i może się okazać, że w ciągu tych 100 sekund no to da się obsłużyć 50 osób w tym samym bloku. Okej, gra muzykę, tak? Ci, co potrzebują, już oglądają film i cała reszta po prostu ma wolne łącze i te infrastruktury sieciowej, takiej tej szkieletowej, może nie będzie potrzeba aż tak ileś tam razy tyle, nie?
Wiesz co, ja się tylko obawiam, że apetyt rośnie niestety w miarę jedzenia i nagle się okaże, że jeśli w tej chwili przy obecnych wielkościach plików wideo ściągałbyś ten plik przez 3 sekundy, tak przy tak drastycznym podniesieniu prędkości, jak przewidujemy, ten film nie będzie miał 4 giga, tylko 400.
Tak, też to może być.
Albo
tym
na
bardziej
przykład
w tym
400 Letterra, tak? Bo będzie 360, full 3D, cholera wie z czym, wrażeniami dotykowymi, że cię za przeproszeniem plecy swędzą, tak?
No jacyś mądrzy ludzie wzięli sobie kalkulatory w dłoń, próbowali coś tam policzyć i wyszło im, że ten nowy internet na samym początku, jak już będzie jakoś tam w miarę dostępny, ale jeszcze ciągle będzie traktowany jako takie, znaczy będzie nowym medium do starych usług, no to wyjdzie im mniej więcej jakiś 1 gigabajt dziennie na użytkownika, co jest sporym skokiem, ale nie jeszcze jakimś tam super drastycznym. Zobaczymy, jak to potem z nowymi usługami będzie, jak nagle powstaną usługi, które będą faktycznie korzystały z tych gigantycznych prędkości i małych opóźnień i będą takie podłącz i zapomnij, nie? Będą z tobą cały czas, non-stop 24 na dobę. I to jest dokładnie ten moment, kiedy trzeba powiedzieć o najstraszniejszym zagrożeniu i najbardziej ciemnej stronie tego wszystkiego. Wyobraźcie sobie, że jesteście otoczeni tym internetem ze wszystkich stron, że macie bardzo dużo różnych urządzeń, które korzystają z tego internetu w taki sposób ułatwiający wam życie, że macie te okulary, czy to może nawet soczewki kiedyś w przyszłości będą kontaktowe, które będą wam dawały taki nieodłączalny, praktycznie non-stop dostępny link do internetu i te wszystkie informacje zaczną być takim taką bardzo ważną protezą codzienności, że bez tego będzie trudno żyć, nie? Nie będziesz wychodził na miasto planując sobie na przykład trasy dojazdu do jakiegoś tam miejsca wcześniej, tylko po prostu wyjdziesz i będziesz miał na bieżąco ten plan układany. Nie wiem, ja nawet sobie jeszcze nie jestem pewnie w stanie wyobrazić tych wszystkich udogodnień, które w taki sposób będą możliwe. Teraz, skoro tak, to jak już nieraz widać, choćby wcześniej mówiłem o tym, że BMW zrobiło taki kokpit przyszłości samochodu, kokpit samochodu przyszłości, gdzie w czasie rozmowy wideo z jakimś tam znajomym wcinać się taka sztuczna inteligencja i zaczynać coś non-stop proponować. Kup sobie buty, o których przed chwilą mówiłeś. Tutaj jest jakaś promocja, a tutaj sobie może skorzystać z jakiejś usługi. I teraz sobie wyobraź, że to chodzi z tobą non-stop bez przerwy. We wszystkich możliwych miejscach. I cały czas ci coś proponuje, cały czas analizuje to, co robisz, cały czas cię poznaje coraz bardziej. I po jakimś czasie to nie dość, że wszyscy dookoła, z którymi kiedykolwiek miałeś jakikolwiek styk, znają cię lepiej niż ty sam, bo ktoś tam kiedyś wyliczył, że wystarczy chyba 100 aktywności na Facebooku, żeby algorytmy, które teraz prezentują ci jakieś tam reklamy, czy próbują cię jakoś profilować, sprofilowały cię lepiej niż twoja rodzina. Więc to może być podniesione do którejś tam jeszcze potęgi i może się okazać, że nagle nie jesteś kompletnie już właścicielem samego siebie, że wszyscy dookoła znają cię bardzo dobrze, że nie da się po prostu ziewnąć, żeby ci ktoś jakiś kurde tabletek pobudzających, porannych, łatwiej ci się będzie wstawało, nie? Gdzieś na ścianie nagle ci się w rozszerzonej rzeczywistości pojawi. No, naprawdę, będzie się bardzo ciężko, a z drugiej strony będziesz tak uzależniony od tych wszystkich wspomagaczy codzienności, że jak tego wszystkiego się pozbędziesz, no to będziesz miał po prostu taki syndrom odstawienia, że no nie będzie się dawało żyć, tak? Nie zostaniesz wykluczony ze społeczeństwa nagle, bo nie jesteś podłączony do tego globalnego społeczeństwa, czy tam nawet lokalnego, ale takiego zintegrowanego, że zostaniesz wykluczony z wszelkich usług, bo wszystko przejdzie do internetu i nie będziesz w stanie za nic zapłacić, jak nie będziesz miał tego wszystkiego podpiętego. No codzienność stanie się jakimś wielkim horrorem, jak nie będziesz w sieci, a w sieci wszyscy będą tak cię dobrze znali, że przestaniesz w ogóle kontrolować swoje życie. Bo człowiek nie jest w stanie tak w jakimś tam momencie oprzeć się wszystkim reklamom, oprzeć się wszystkim sugestiom i w którymś momencie popłynie, tak? I nie wiem, choćby słabsze jednostki dadzą się zrobić na kilka kart kredytowych i potem będą to spłacać do końca życia. Więc boimy się tego, zobaczymy, co z tego wejdzie.
Po raz kolejny właśnie internet dwóch prędkości, jeden zwykły dla plebsu i drugi premium, gdzie będzie trzeba worek szekli wyjąć i zapłacić, ale właśnie będziesz miał te wszystkie udogodnienia bez reklam.
Co najbardziej przerażające, w to wszystko będzie wplątana sztuczna inteligencja, która to już nie będą automaty, głupie automaty, które znajdują jakieś słowa kluczowe i naparzają cię przez dwa tygodnie tą samą reklamą, bo przez chwilę byłeś w sklepie z butami i teraz gdzie nie wejdziesz, to masz te buty, kurde, po lewej i po prawej. Tylko to będzie sztuczna inteligencja, która cię będzie na tyle znała, że będzie wiedziała, kiedy zareagować, że nie będzie cię męczyła, tylko będzie to robiła w tak wyszukany sposób, że bardzo trudno będzie to odróżnić od faktycznej pomocy życiowej, takiej codziennej pomocy życiowej. Nie?
No, w zależności od tego, ile zapłacisz, tym lepiej to będzie działało.
Albo będziesz miał tego mniej. To może być w ogóle ciekawe, że może będzie trzeba płacić. Jak
właśnie dyskretniej będzie działało i mniej reklam
wyświetlało. Żeby odzyskać kontrolę nad swoim życiem.
No, to coś ten desen. A propos jeszcze rozszerzonej rzeczywistości, właśnie sobie wyobraziłem taki sklep, w którym tak naprawdę są puste półki, ale w momencie, gdy do niego wchodzisz, pojawiają się wirtualnie przedmioty, które ewentualnie byś chciał kupić.
No, tylko komu się będzie chciało chodzić?
No, zakładając, że w ogóle fizycznie tam wszedłeś, a nie wirtualnie kompletnie.
Ja myślę, że wcale nie będzie takie to dziwne, że jak będziesz sobie szedł po ulicy i na przykład spojrzysz na jakiegoś pana po prawej, który jest akurat w całkiem fajnej kurtce, to zaraz pojawi ci się taki mały pop-up. Ta kurtka znajduje się w tym i w tym sklepie. Chciałbyś taką kurtkę? Mamy już wszystkie twoje dane, wystarczy, że mrugniesz. I kurtka pojawi się jutro.
15 minut będzie w tamtej żółtej budce do odbioru.
Dokładnie tak. No i co to się będzie działo, człowieku? Przecież to będą takie czasy, że trzeba będzie zarabiać jakieś, nie wiem, kwadrylion dolarów, żeby tydzień przeżyć.
Autorzy science fiction, w tym jeden z moich ulubionych, czyli pan Stevenson, próbowali już się zmierzyć z czymś takim i na przykład szczerze polecam książkę Diamentowy Wiek, gdzie podobne problemy ludzie mają. I tam właśnie było to tak zorganizowane, że każdy miał, nie pamiętam w tej chwili nazwy, to było takie urządzenie, które było w stanie ci zbudować właściwie dowolną rzecz, którą chciałeś. Tylko trzeba było tam jakąś materię dostarczyć i on z tej materii na poziomie atomowym był w stanie złożyć wszystko, co chciałeś, buty, jedzenie, ubranie, cokolwiek. Tylko właśnie, i to było dostępne za darmo dla wszystkich. Natomiast ludzie bogaci, ludzie jakoś tam lepiej uposażeni, sprytniejsi, otaczali się dobrami rzadkimi, które właśnie były niepospolite, jedyne w swoim rodzaju i to może niestety pójść w tą stronę, tak, że jak będziesz biedny, to będziesz miał nawet za pół darmo jakąś papkę spożywczą z dużą ilością kalorii, jak będziesz bogatszy, to będziesz mógł sobie sam jakieś lepsze dobra generować czy kupować. Lub usługi, tak? Bo weźmy teraz. Mamy już takie czasy, gdzie usługi często są więcej warte niż towary.
Proponuję pogooglać sobie, jeżeli nie wiecie, co to jest Soylent Green. No to takie czasy.
Nawet ja nie wiem.
Nie wiesz, co to jest Soylent Green?
A, Czekaj, już kojarzę.
No, to nie zdradzajmy. Mam nadzieję, że ktoś potem wyjaśni w komentarzach, co to takiego dla ogółu.
A jak nie, to powiemy w następnym odcinku.
Odpalam muzyczkę, trzeba skończyć odcinek.
Myślę, że temat jest na tyle rozległy, że i drugi odcinek, jeśli się temat spodobał, możemy nagrać na ten temat i jeszcze będzie mało.
Mamy notatki, które są z zeszłego roku jeszcze. W tych notatkach jest bardzo dużo takich grup tematycznych, o których moglibyśmy wam jeszcze poopowiadać. Między innymi znajduje się tu bardzo techniczna grupa tematów o Software Defined Networking, czyli dla ludzi, którzy lubią Linuxa, dla ludzi, którzy chcieliby się dowiedzieć coś o infrastrukturze sieciowej, która już jest i która jeszcze bardziej w przyszłości będzie się rozwijała w tym kierunku. Możemy zrobić odcinek, zamówcie go tylko. No to ci da się pewnie kiedyś tam zrobimy. Mamy też dużo tematów takich miękkich, które zahaczają choćby o neutralność sieci. Jeżeli macie ochotę o tym posłuchać, bardzo, bardzo też będziemy miło, jeżeli się dozwiecie do nas w jakiś sposób, da się nam znać o tym, że chcielibyście coś. Generalnie jedna zasada jest taka, jesteśmy napędzani waszymi komentarzami. Jeżeli macie ochotę słuchać do kompresor, dzielcie się tym, co wam tylko do głowy przyjdzie. Będziemy mieli okazję wtedy poznać was troszkę bardziej, bo na razie jesteśmy tylko właścicielami statystyk, pobierania i tak naprawdę dużo więcej o was nie wiemy. Więc piszcie, oceniajcie, spotykajmy się.
Wysyłajcie maile.
Przypominam, że za tydzień będziemy gadali o technologii i polityce i o tym, jakie dobre i złe rzeczy z tego miksu powstają. A dzisiaj bardzo, ja się bardzo dziękuję. Spotykamy się troszkę nieregularnie ostatnio, ale cieszę się, że się spotykamy i będziemy się spotykać dalej. Także dzięki serdeczne.
Dzięki i dobrej nocy.
Dobrej nocy, do usłyszenia. Piszcie do nas.